Teraźniejsza prawda numer 97, listopad, grudzień 1938 roku. Oczyszczenie i poświęcenie Lewitów w wieku Ewangelii. 4 Mojżeszowa rozdział 8 wersety od 5 do 26. Ciąg dalszy. Angielska teraźniejsza prawda z 1931 roku, strony 91 i od 134 do 142. Służba Lewitów w wieku Ewangelii jako taka była zobrazowana przez różne usługi Lewitów Merarego. Oni jako Meraryci w wieku Ewangelii mieli służyć Jezusowi i Kościołowi, jako muzyci w wydawnictwie Biblii i innych religijnych książek, religijnych czasopism i gazetek, jak również dotyczących świeckich pism, a jako machelici w redagowaniu i poprawianiu takiej literatury. Tym sposobem oni służyli kapłaństwu w dwojaki sposób, dostarczając dla ich użytku dotyczącej literatury, która była właściwie przygotowana i zredagowana. Przeto postawienie ich przed Jezusa i Kościół umieściło ich w urzędzie Lewitów Merarego w wieku Ewangelii, w którym oni byli przygotowani dla tej dwojakiej służby, w której oni pozostawali gotowymi wykonać tę dwojaką służbę na zawołanie Jezusa i Kościoła. Służba Lewitów w wieku Ewangelii jako taka była zobrazowana przez różne usługi Lewitów Kata. Oni jako katyci wieku Ewangelii, mieli służyć Jezusowi i Kościołowi dziełami językowymi, egzegetycznymi, historycznymi i systematycznymi. Oni służyli kapłaństwu czterema sposobami, przez przygotowanie dla niego wykładów i czworakich powyżej wymienionych dzieł. Więc stawienie ich przed Jezusa i Kościół stawiło ich w służbę lewicką katów wieku Ewangelii, gdzie oni byli przygotowani do tej czworakiej służby na zawołanie Jezusa i Kościoła, i w której służyli na ich zawołanie. Przeto postawienie lewitów przed Arona i jego synów reprezentuje instalację lewitów wieku Ewangelii na ich urząd przed Chrystusem głową i ciałem. Akty, przez które to było uczynione, były rozmaite. Odnośnie kaznodziei, ewangelistów i misjonarzy, jako gersonitów wieku Ewangelii, to było uczynione, gdy oni otrzymywali świadectwo ukończenia swoich teologicznych nauk, gdy oni byli obierani i powoływani do pastorstwa, do ewangelicznej usługi, lub pola misjonarskiego, gdy oni byli wyświęcani, w niektórych wyznaniach, lub naznaczeni, w innych, i gdy zostali ustaleni w swoich posadach. Wszystkie te czyny postawiły ich przed Pana i Kościół jako lobnickich i semeickich gersonitów wieku Ewangelii. Ci ostatni byli dodatkowo specjalnie zapraszani i naznaczani do służby w przyprowadzaniu ludzi do poświęcenia się. Mniej formalną była instalacja nadzorców i nauczycieli szkółek niedzielnych, świeckich kaznodziei i ewangelistów i katechistów. Oni byli uznani jako ci, co mają odpowiednie wykształcenie przez zgromadzenie i byli nominowani i obrani i postawieni w swoje stanowiska, żeby w nich służyli. Nie było prawie żadnej formalności połączonej z instalacją gorliwych świeckich pracowników, którzy z własnej gorliwej pobudki wykonywali lobnicko, lub semicko-gersonicką pracę lewicką w wieku Ewangelii. Nie było też dużo formalności używanej we wprowadzeniu merarytów wieku Ewangelii do ich urzędu jako takich. Lecz oni jednak byli uważani za wykwalifikowanych, co się równa świadectwu ukończenia nauk, do swoich odpowiednich stanowisk, byli obierani, co się równa głosowaniu i powołaniu, do swych stanowisk, i byli umieszczeni w nich, co można widzieć z doświadczeń dotyczących wydawców i ich pomocników i literackich redaktorów i ich pomocników w religijnych firmach wydawniczych. Zwykle z katytami wieku Ewangelii to, co równało się ukończeniu nauk, głosowaniu na nie, powołaniu i naznaczeniu do urzędu, było uczynione przez Jezusa samego, bez współdziałania ludzkich narzędzi, ponieważ ich praca była indywidualna, a nie organizacyjna. Katyci nieśli sprzęty i naczynia przybytku na swoich ramionach, nie na wozach. Obracanie lewitów przez Mojżesza jako ofiarę obracania przed lub Panu jest ostatnim aktem poświęcenia lewitów. Ten akt dał ich Bogu do ustawicznej służby, w której oni mieli wznieść i trzymać wzniesione swoje najlepsze władze i zdolności do służby Bożej. To reprezentuje, jak nasz Pan dał lewity wieku Ewangelii Bogu za jego własne lewity, aby mu służyli ustawicznie, tak jak to ostatnia część ostatniego zdania wersetu 14 pokazuje, i będą, staną się, moimi lewitowie. Zgodnie z tym lewici wieku Ewangelii byli ofiarowani Bogu, nie ażeby składali ofiary, jak to czynili kapłani, ale ażeby służyli Bogu przez służenie prawdziwym kapłanom i nominalnemu ludowi Bożemu. Ten akt naszego Pana był niewidzialny dla nas i był dokonany na lewitach przez naszego Pana bezpośrednio Bogu. Dowiedzieliśmy się, że ten akt był dokonany nie przez widzenie go, lecz przez nasze nauczenie się zrozumienia słowa o nim i przez widzenie następnych dzieł lewitów, wskazujących na takie ofiarowanie ich. Figuralna ofiara obracania także znaczy, że lewici wieku Ewangelii, dopóki pozostawali takimi, mieli w swoich najwyższych i najlepszych władzach i zdolnościach być używani dla służby pańskiej. To znaczy, że oni mieli służyć w ten sposób aż do śmierci, czy to jako osoby, czy też jako lewici, to jest, kiedy oni mieli przez poświęcenie ofiarowywać, wstąpili w kapłaństwo, co nastąpiło z wszystkimi lewitami, którzy okazali się zupełnie wiernymi i przez co przestali być lewitami, a tym sposobem to spowodowało ich śmierć jako lewitów. To obracanie ich znaczy, że oni nie mieli się cofać, ani też nie byli poświęceni na małą chwilę, po której byliby usprawiedliwieni, gdyby zaprzestali swoją służbę. Ich poświęcenie było zamierzone, ażeby trwało aż do ich śmierci jako osoby, lub jako lewici przez stanie się kapłanami. Jeżeli którykolwiek lewita wieku Ewangelii wróciłby się do obozu przez porzucenie żalu za grzechy i wiary, to wielce gwałciłby swoje lewickie poświęcenie. Werset 14 tylko sumuje wersety od 6 do 13. I tym sposobem odłączysz lewity spośród synów izraelskich, i tym sposobem staną się, będą moimi lewitowie. To nie wymaga więcej wyjaśnienia, gdyż jest dosyć jasne. Dotąd badaliśmy czwartą księgę Mojżeszową, rozdział 8, wersety od 5 do 14. Można zauważyć, że te wiersze były rozkazami, wskazującymi, co miało być uczynione w oczyszczeniu i poświęceniu lewitów. Reszta tego rozdziału, oprócz wersetu 15, zawiera przeważnie wyjaśnienia i opowiadania o oczyszczeniu, poświęceniu i służbie lewitów. Poza figury tych opowiadań były prawie całkowicie dane powyżej, gdyż rozkazy były wyjaśniane, o wykonaniu których te opowiadania podają. Przeto nasze badanie drugiej części tego rozdziału nie będzie takie długie jak było pierwsze, lecz jest tam niemało rzeczy w wersetach od 16 do 26, które wymagają wyjaśnień, więc teraz przystąpimy do badania tych. Kilka interesujących rzeczy znajduje się w wersecie 15. Jego pierwsze zdanie pokazuje, że figuralni lewici nie mieli służyć przy przybytku, aż ich poświęcenie było skończone. To także było prawdą o poza figurze. Usprawiedliwieni z wiary musieli czekać, aż będą postawieni przed kapłaństwo i obracani Panu przez Jezusa, zanim oni mogli zacząć swoją pracę prowadzenia ludzi do usprawiedliwienia i poświęcenia i działania jako wydawcy i redaktorzy i jako autorzy językowych, egzegetycznych, historycznych i systematycznych dzieł dla pomocy kapłaństwa i nominalnego ludu Bożego w wieku Ewangelii. To jest wskazane przez pierwszą część pierwszego zdania wersetu 15, a potem, po ich poświęceniu, przyjdą lewitowie, aby służyli w namiocie zgromadzenia. Na pierwsze spojrzenie zdaje się, że druga i trzecia część zdania w tym wierszu powtarza zsumowanie wierszy od 6 do 14 podane w wersecie 14. Lecz to chyba nie byłoby potrzebne tak wnet po takim zsumowaniu, podanym w innych słowach w wersecie 14. Nie pasowałoby też dobrze po rozkazaniu pierwszej części zdania wersetu 15. Gdy zastanowimy się nad pozafigurami, jakie zaczynają się wypełniać razem z pozafigurą pierwszej części tego zdania, to tym więcej jesteśmy zmuszeni myśleć, że oczyszczenie i obracanie, zobrazowane w wersecie 15, jest takie, które następuje po wejściu przynależnych lewitów w ich działalność w wieku Ewangelii. Innymi słowy, rozumiemy, że oczyszczenie i obracanie wersetu 15 reprezentuje takie oczyszczanie i obracanie, jakie następuje po poświęceniu lewitów w wieku Ewangelii i jakie towarzyszy ich służbie potem do końca tej służby. Zauważmy to więcej szczegółowo. Nie mamy rozumieć, że oczyszczenie lewitów w wieku Ewangelii, które poprzedzało ich poświęcenie, było kompletnym oczyszczeniem w znaczeniu uczynienia ich aktualnie doskonałymi i bez wady. Jeżeli to nie jest prawdą o oczyszczaniu kapłanów w wieku Ewangelii, 1 Jana rozdział 1 werset 8, to przecież nie mogłoby być prawdą o lewitach w wieku Ewangelii. O ile to oczyszczenie tyczyło się ich usprawiedliwienia, to ono było poczytaną doskonałością, a o ile tyczyło się ich aktualnego stanu, to ono uwolniło ich od władzy grzechu, nad którym odtąd mogli zapanować, lecz nie bez otrzymania mniej lub więcej ran w walce przeciwko niemu. Innymi słowy, oni byli mniej więcej aktualnie splamieni grzechem, chociaż on już więcej nie był ich panem. Przeto oni często popełniali grzechy słabości i nieświadomości, a czasami mieszane grzechy, takie, które były popełniane nieco rozmyślnie i nieco z nieświadomości i słabości. Przeto, ogólnie mówiąc, tak jak kapłaństwo wieku Ewangelii, tak i oni, nawet więcej, posiadali nieczystość ciała i ducha. 2 Koryntów rozdział 7 werset 1, z której było trzeba się oczyścić, i w tej pracy oczyszczania się nasz Pan pomagał im dziennie według ich potrzeby, i gdy On tak czynił, to wypełniał rozkaz wersetu 15 przez cały czas ich stanu usprawiedliwienia, aby ich oczyścić. Widzieliśmy to z pewnością w doświadczeniach naszych i drugich. Gdy spoglądamy wstecz na nasze doświadczenia względem usprawiedliwienia, to z pewnością możemy sobie przypomnieć niejedną walkę, jaką stoczyliśmy z grzechem, i wierną pomoc naszego Pana przez słowo i opatrzność. W wykonaniu tej części Jego zlecenia, jak to jest podane w drugiej części zdania w wersecie 15, nasz Pan okazał nam wiele dobroci, miłosierdzia, długocierpliwości, pobłażania, cierpliwości i miłości, gdy nam pomagał ze zwycięstwa do zwycięstwa, i gdy podniósł nas z jednej porażki po drugiej, zawsze zachęcając, podtrzymując, pocieszając, ostrzegając, poprawiając, podnosząc nas według potrzeby naszych różnych wypadków. Gdyby nie Jego łaskawe usługiwanie nam, to bylibyśmy upadli przy drodze i nigdy nie bylibyśmy doszli do poświęcenia, lecz przez Jego stosowne czynności On przyprowadził nas do poświęcenia się. Dzięki niech będą Bogu za to łaskawe zarządzenie na taką służbę, i Chrystusowi, który tak wiernie ją wykonał na naszą korzyść. Rozkaz wersetu 15. Ażeby obracać lewity jako ofiarę obracania, dane do wykonania po ich poświęceniu, znaczy, że Mojżesz miał nadal dostarczać sposobności służenia lewitom, zachęcając i wpływając na nich, żeby wiernie ich używali, gdyż inaczej to z pewnością byliby często nie usłużyli. W pozafigurze to znaczyłoby, że potem, gdy usprawiedliwieni z wiary stali się służącymi gersonitami, to nasz Pan Jezus miał dostarczyć im sposobności przyprowadzenia ludzi do usprawiedliwienia i poświęcenia, co On czynił tak obficie, jak tylko ich wierność i potrzeba wymagała. Tak też po staniu się usprawiedliwionymi z wiary merarytami, nasz Pan Jezus miał zlecone dostarczać im sposobności brania udziału w pracy wydawania i redagowania Biblii i innych religijnych książek i czasopism i gazetek i dotyczących świeckich książek, co On czynił na tyle, ile ich wierność i warunki wymagały. To także znaczy, że po staniu się usprawiedliwionych z wiary służącymi katytami, naszemu Panu było zlecone, ażeby dostarczył im sposobności pisania językowych, egzegetycznych, historycznych i systematycznych książek, czasopism i gazetek, co On uczynił w takiej mierze, jakiej ich gorliwość i potrzeba takowych wymagała. Nie tylko to, ale On zachęcał ich, aby szli dalej w swej pracy wśród przeszkód, jakie napotykali. On dawał baczenie, ażeby wszystkie potrzebne pomoce do ich służby były im dostępne. Nie czynił On tego tylko na krótki czas, a potem osłabł i przestał. On trwał w tym aż do skończenia, co też słowo obracał obejmuje. Nie tylko tak, ale On dopomagał im trzymać ich najwyższe władze wzniesione ku Bogu w ich służbie, co również zawiera się w obracaniu. Zauważyliśmy to jako Jego działalności z lewitami wieku Ewangelii, i gdy byliśmy takowymi sami, to doświadczyliśmy tego sami w lewickiej grupie, do której należeliśmy. Przeto Jezus nie tylko otrzymał zlecenie obracania lewitów wieku Ewangelii Panu po ich poświęceniu, lecz także wiernie wykonał to zlecenie. Pierworodni i lewici. To, co następuje, jest rotherhamowe tłumaczenie wierszu 16, uzasadnione na lepiej brzmiącym hebrajskim tekście niż ten użyty za podstawę angielskiego tłumaczenia powszechnego, AV, albowiem oddani są mnie spośród synów izraelskich zamiast każdego pierworodnego, które matka rodzi, spośród synów izraelskich obrałem je sobie. W figurze pierworodni byli jedną klasą osób, a pokolenie Lewiego, oprócz pierworodnych, było drugą klasą osób. Lecz w pozafigurze pierworodni i pozafiguralny Lewi, włączając kapłanów i lewitów, są tymi samymi osobami. Te dwie klasy osób w figurze były użyte, aby reprezentowały nie dwie klasy osób, lecz jedną klasę osób, mającą dwa pokrewieństwa. W pierworodnych jest nam dane pod uwagę ich wyższe stanowisko od tych, co się urodzili po pierworodnych, a w pozafiguralnym pokoleniu Lewiego jest przedstawione ich religijne stanowisko, kapłani i lewici. Inne stanowiska nowych stworzeń wieku Ewangelii są nam przedstawione przez ich inne nazwy, jak wybrany naród, naród święty, lud własny, i tak dalej. Z poglądu na ich pokrewieństwo do skończonego obrazu, pierworodni wieku Ewangelii mogą być podzieleni na dwie klasy, po pierwsze, tymczasową i, po drugie, ostateczną. Wszyscy usprawiedliwieni i wszyscy z nowych stworzeń, ci ostatni do czasu skończenia ich powołania i wybrania, to jest do czasu śmierci wiernych, są tymczasowymi pierworodnymi. To znaczy, że oni są warunkowo pierworodnymi, ponieważ, o ile się tyczy skończonego obrazu, to ci z usprawiedliwionych z wiary, którzy nie poświęcą się, przestają być lewitami w skończonym obrazie, a ci z nowych stworzeń, którzy nie osiągną zwycięstwa, przestają być kapłanami w skończonym obrazie. Z pomiędzy nowych stworzeń w skończonym obrazie w końcu wieku powstają aktualni pierworodni, ci utracjusze koron, którzy po oczyszczeniu pozostają wierni jako pozafiguralni lewici, i ci nieutracjusze koron, którzy pozostają wierni jako pozafiguralni kapłani. Młodociani święci więc są tymczasowymi pierworodnymi teraz, podobnie i starożytni święci będą takimi w następnym wieku. Lecz w skończonym obrazie obydwie te klasy jako ostateczni zwycięzcy będą ostatecznymi lewitami i pierworodnymi. Powyższe odróżnienia powinno się pamiętać, ażeby być w stanie widzieć, jak lewici wieku Ewangelii, usprawiedliwieni z wiary, mogli być pierworodnymi. Oni są z tymczasowych, nie z ostatecznych pierworodnych. Wyrażenie, oddani, oddani, jest hebraizmem, tak jak, święte z świętych, czyli świątnica najświętsza. Ono jest tu używane, aby oznaczyć najwyższy stopień, w którym to oddanie było uczynione. Angielskie powszechne tłumaczenie, AV, przez wyrażenie, całkowicie oddani, właściwie oddaje znaczenie, ponieważ to znaczy oddanie w najwyższym stopniu, w najpełniejszym znaczeniu tego słowa. Wybranie lewitów zamiast pierworodnych jest określone w czwartej księdze Mojżeszowej rozdziale trzecim wersetach od 40 do 51, co było wyjaśnione w teraźniejszej prawdzie numer 36, strona 77, szpalta druga. Można zauważyć, że rotherhamowe oddanie pewnych części tego wiersza jest dosyć odmienne od podania AV. Rotherham tłumaczy z lepiej brzmiącego tekstu z oryginału niż AV było tłumaczone. Dr Ginsburg, który dał nam najlepsze wydanie Starego Testamentu w hebrajskim, oddaje brzmienie, jakie Rotherham naśladuje jako poprawne, natomiast to, naśladowane przez tłumaczy AV zaledwo daje się zrozumieć z hebrajskiego. Literalne oddanie poprawnego brzmienia, jak Rotherham podaje je w swoich notatkach, jest, każde pierworodne, otwierające macice. Jego oddanie tekstu, podanego powyżej, jest lepiej brzmiące, oddając znaczenie poprawnie. Charakter lewitów, jako będący oddany wyłącznie Bogu, jest z naciskiem przedstawiony w tym wierszu. Nie tylko jest ten nacisk wskazany przez wyrażenie oddani, oddani, lecz także przez dwukrotne nadmienienie, że oni są wzięci spośród reszty Izraela i przez dwukrotne powiedzenie, że oni należą do Boga. Dalszy nacisk na tę myśl wynika z faktu, że jako własność boska oni byli wzięci zamiast pierworodnych. Ten nacisk wskazuje na ważność pozafiguralnego pokolenia Lewiego, to jest kapłanów i lewitów wieku Ewangelii. Ci są własnością boską w osobliwym znaczeniu, kapłani wieku Ewangelii jako ofiarnicy, którzy sprawują pojednanie pomiędzy Bogiem a ludźmi, a lewici wieku Ewangelii jako słudzy, którzy dają potrzebną pomoc ludziom jako ich religijni nauczyciele i kapłanom, jako wodzowie ludzi do usprawiedliwienia i poświęcenia, jako pisarze językowych, egzegetycznych, historycznych i systematycznych dzieł i jako redaktorzy i wydawcy takowych, jak również Biblii. Ten nacisk zapewnie jest zamierzony w celu dania solennej nauki i napomnienia kapłanom i lewitom wieku Ewangelii, ażeby pamiętali cel ich powołania do ich przynależnych stanowisk i wypełniali je ostrożnie i wiernie jako osoby, które nie są swoją własnością, ale które są własnością boską. 1 Koryntów rozdział 6 werset 20, rozdział 7 werset 23. Przeto niewierność w tym byłaby niewiernością Bogu, który by wymagał całkowitego rachunku z tego, a wierność w tym byłaby wiernością Bogu, który by zupełnie wynagrodził za to. Przeto wierność lewitów wieku Ewangelii w ich powołaniu doprowadzała do wywyższenia, do kapłaństwa, a gdy to było więcej niemożliwym, do młodocianych świętych, natomiast wynikiem niewierności w tym było odesłanie do obozu. A wierność ze strony kapłanów doprowadzała do wywyższenia w królestwie, natomiast częściowa niewierność w swoim powołaniu sprowadzała utratę korony, a zupełna niewierność sprawiłaby utratę życia zupełnie. Święto przejścia, figura i poza figura. Werset 17 wyjaśnia, jak pierworodni stali się pańskimi. Było to w łączności z przejściem w Egipcie. Druga Mojżeszowa rozdział 12 wersety od 3 do 13, od 21 do 23, 29 i 30. Gdziekolwiek krew baranka była pokropiona na nadproszkach i podwojach drzwi, to pierworodni z ludzi i z bydła zostali żywi. Gdziekolwiek krwi baranka nie było pokropionej na nadproszkach i podwojach drzwi, pierworodni z ludzi i bydła umarli. Przez pokropienie nadproszków i podwoi drzwi Izraelici byli ominięci przez mordercę, przeto ich pierworodni z ludzi i bydła byli zachowani od śmierci. Lecz Egipcjanie, nie mając krwi baranka pokropionej na swych nadproszkach i podwojach drzwi, ich pierworodni z ludzi i bydła zostali zabici. Dom każdego Izraelity reprezentował domownictwo boskie w jego tymczasowym i ożywionym zarysie. Drzwi reprezentowały Chrystusa, podwoje drzwi reprezentowały sprawiedliwość boską, a nadproża tych, którym zasługa jest tymczasowo i dożywotnie przypisana. Baranek reprezentował człowieczeństwo naszego Pana. Ewangelia Jana rozdział 1 werset 29, 1 Koryntów rozdział 5 wersety 7 i 8, jego krew, jego prawo do życia i jego prawa życiowe. Kropienie krwią reprezentowało, po pierwsze, Chrystusowe przeczytanie swej sprawiedliwości, swojego prawa do życia i praw życiowych za wierzących, i, po drugie, boskie przeczytanie tych wierzącym. Tak jak Izraelici, którzy pozostali w swoich domach, i tym sposobem pod protekcją krwi, byli ominięci, tak ci, którzy pozostają w domownictwie Bożym podczas wieku Ewangelii, a tym sposobem pod protekcją krwi Chrystusowej, unikną wtórej śmierci. Ten obraz jest tymczasowy dla tymczasowo pierworodnych z klasy usprawiedliwionych, rozumie się. Ci, którzy są z ostatecznych pierworodnych, rozumie się, są w prawdziwym niebezpieczeństwie i są prawdziwie wybawieni. Natomiast tymczasowi pierworodni z usprawiedliwionych, tracąc swoje tymczasowe stanowisko, odpadają do niepierworodnych. Pierworodni z ludzi reprezentowali nowe stworzenia w skończonym obrazie, a pierworodni z bydła reprezentowali ich człowieczeństwo. Pierworodni Izraelici reprezentowali w skończonym obrazie nowe stworzenia ostatecznego maluczkiego statka i wielkiego grona, natomiast pierworodni z bydła Izraelitów reprezentowali w skończonym obrazie ich człowieczeństwo. Egipscy pierworodni z ludzi reprezentowali w skończonym obrazie nowe stworzenia klasy wtórej śmierci, a zaś egipscy pierworodni z bydła reprezentowali ich człowieczeństwo. Można zauważyć, że było to przez krew, iż pierworodni byli zachowani. Krew jako figura ceny okupu figuralnie kupiła ich Bogu, a przez ich pozostawanie w domownictwie Bożym on ich zachował. Tym sposobem Bóg stał się ich właścicielem, i to w ten dzień, gdy Bóg pobił pierworodnych Egiptu, kiedy on odłączył pierworodnych Izraela dla siebie. Ta więc myśl jest podana w wersecie 17. Pierworodni będąc własnością Boga, i on zamieniając ich za pokolenie Lewiego, naturalnie to pokolenie stało się jego, tak jak wersety od 16 do 18 uczą. Pozostawiając wersety od 16 do 18 jako dostatecznie omawiane powyżej, teraz będziemy zastanawiali się nad wersetem 19. W tym wierszu jest kilka rzeczy wymagających wyjaśnienia, tak w figurze jak i poza figurze. Literalnie przetłumaczona, według marginesu, pierwsza część brzmi: ja dałem Lewity dane Aaronowi i synom jego. Słowo dane służy do dania nacisku na to, że ten dar był całkowicie złożony. W figurze Lewici byli zupełnie dani Aaronowi i synom jego do rozbierania, przenoszenia i stawiania przybytku, również do nauczania ludu względem ich obowiązków i przywilejów co do przybytku i jego usług. W poza figurze, nie tylko że Lewici wieku Ewangelii mieli służbę pomagania ludziom w ich pokrewieństwach względem Chrystusa i Kościoła i ich służby, lecz szczególnie mieli oni pracę służenia Jezusowi i Kościołowi jako wodzowie ludzi, którzy prowadzili ich do usprawiedliwienia i poświęcenia przez mowę i pisma, jako pisarze językowych, egzegetycznych, historycznych i systematycznych dzieł i jako redaktorzy i wydawcy takowych dzieł. To było przeważnie ich pracą, więcej niż nauczanie ludzi. Jednak obydwie były ich służbą. Ta podwójna służba jest nazwana w literalnym tłumaczeniu w hebrajskim języku pracowitą, ciężką, służbą, i ona zapewnie była ciężką, pracowitą. Że Lewici byli dani Aaronowi i synom jego znaczy, że oni wpierw byli własnością Aarona jako arcykapłana, a potem własnością synów jego jako podkapłanów. Dla ich pomocy, w poza figurze, zgodnie z tym, usprawiedliwieni z wiary jako Lewici są wpierw całkowicie dani naszemu Panu Jezusowi jako arcykapłanowi, a potem są dani zupełnie Jego podkapłanom. Zgodnie z tym oni pomagają naszemu Panu wykonać Jego urząd jako arcykapłana. Możemy łatwo widzieć, jak oni to uczynili, ponieważ Gersonici rzeczywiście poparli jego pracę przez służenie jemu w przyprowadzaniu ludzi przez żal za grzechy i wiarę do usprawiedliwienia i poświęcenia, gdyż przez czynienie tego, oni pomagali mu w pozyskaniu nowych lewitów i kapłanów wieku Ewangelii. Kaatyci rzeczywiście pomogli mu przez swoje pisma, którymi dali pozafiguralnemu obozowi potrzebną informację, wstrzymując ich od błędu i czyniąc z nich, ogólnie mówiąc, więcej wierzących w ogólną prawdę chrześcijaństwa. I nie ma wątpliwości, że oni pomogli mu przez danie uczonych dzieł podkapłaństwu, które dostarczyły im pomocy, przez którą oni stali się pożyteczniejsi w rozmaite sposoby naszemu Panu dla jego służby. Tak też Meraryci, przez ich działalności jako wydawcy i redaktorzy Biblii i przez dzieła Gersonitów pomocne do usprawiedliwienia i poświęcenia i przez dzieła Kaatytów pomocne w językowych, egzegetycznych, historycznych i systematycznych przedmiotach, pomagali naszemu Panu w udzielaniu pomocy tak ludowi jak i podkapłanom. We wszystkich tych rzeczach lewici wieku Ewangelii pomagali naszemu Panu wykonywać powyższe zarysy jego pracy jako arcykapłana ku podkapłanom i ludowi. Teraz będziemy badali, jak oni pomagali podkapłanom jako dani im zupełnie. Kilku sposobami gersonici pomogli podkapłanom. Pamiętamy, że Kościołowi było polecone głosić podczas całego wieku Ewangelii żal za grzechy i odpuszczenie grzechów. Ewangelia Marka rozdział 16 wersety 15 i 16, Ewangelia Łukasza rozdział 24 werset 47, Ewangelia Jana rozdział 16 wersety od 8 do 11, rozdział 20 wersety 22 i 23, Dzieje Apostolskie rozdział 13 werset 38. Izajasza rozdział 61 wersety 1 i 2. To było częścią jego specjalnego posłannictwa do czasu żniwa, kiedy jego uwaga była dana rzęciu jako jego specjalnej pracy. Zgodnie z tym, od dnia zesłania Ducha Świętego przez cały wiek klasa Eliasza usiłowała nawrócić grzeszników do Boga. Malachiasza rozdział 4 werset 6. Sprawa tak się mając, jesteśmy przygotowani widzieć, jak pozafiguralni lobnicy gersonicy, których pracą było przyprowadzanie ludzi do żalu za grzechy i wiary i do usprawiedliwienia, pomagali Kościołowi w pozyskiwaniu takich, którzy mogli się stać kandydatami do poświęcenia. W ten sposób oni pomogli wiernemu Kościołowi w pierwszej części ich pracy wybierania z narodów lud dla imienia Jego. Dzieje Apostolskie rozdział 15 werset 14. Pierwsza część tej pracy, rozumie się, była w celu przyprowadzania ludzi do usprawiedliwienia. Druga część tej pracy była w celu przyprowadzania ludzi do poświęcenia. W tej drugiej części pracy wierny Kościół też brał udział, co możemy widzieć z napomnienia danego przez świętego Pawła, Rzymian rozdział 12 werset 1. I naturalnie, gdy pozafiguralni semeiccy gersonici wpłynęli na ludzi, ażeby się poświęcili, to oni pomagali Kościołowi w pozyskiwaniu niektórych do wysokiego powołania. Przeto przez wykonywanie swej odpowiedniej pracy, ci lobnici i semeici służyli podkapłanom. Ale kateci wieku Ewangelii pomogli Kościołowi więcej niż gersonici i meraryci. To jest wskazane przez bliższe pokrewieństwo figuralnych katów z figuralnymi podkapłanami i przez ich pracę przenoszenia sprzętów przybytku i naczyń, najświętszych rzeczy przybytku. Pozafiguralni katyci pomogli swoją służbą całemu podkapłaństwu, ale szczególnie takim z nich, którzy byli specjalnymi mówczymi narzędziami pańskimi. Wszyscy możemy sobie z łatwością przypomnieć, ile pomocy otrzymaliśmy, szczególnie od pozafiguralnych katów Amrama, których dziełem było dostarczyć kapłanom pomocy w sprawach językowych. Przez dostarczenie kapłaństwu rozmaitych tłumaczeń Pisma Świętego i wskazanie na fałszywe dodatki do tekstów, i tym podobne, w ich tłumaczeniach z greckiego i hebrajskiego tekstu, jako pozafiguralni gersonici i amramiccy, oni pomogli nam w wielu trudnościach zdecydować, co jest właściwym brzmieniem oryginału, na przykład, ilu z nas otrzymało pomoc z rozpoznania błędnego dowodu, jaki prawowierni podają na trójce wyznaniową, uzasadnioną na pierwszym liście Jana rozdziale 5 wersecie 7, w którym przez dochodzenia pozafiguralnych gersonickich amramitów, jak na przykład doktora Tischendorfa, Westcotta, Horta, Weissa i innych, dowiedzieliśmy się, że te dane słowa są dopiskiem. Częstokroć oni w Nowym Testamencie, a doktor Ginsburg w Starym Testamencie, dostarczyli nam lepszego brzmienia oryginałów, które pomogły nam jaśniej widzieć zgodność biblijną pewnych zarysów prawdy, zaćmioną fałszywymi brzmieniami, na których niektóre tłumaczenia są uzasadnione. Podręczniki od eliezeryckich amramitów. Pozafiguralni eliezeryccy amramici także wielce pomogli nam przez swoje badania i podręczniki odnośnie znaczeń słów. Wiele pomocy otrzymaliśmy tym sposobem z różnych tłumaczeń. Niektóre pomogły nam sposobami, jakimi nie mogliśmy otrzymać pomocy od innych. Ci ostatni w swoim rzędzie dali nam odcienia myśli, potrzebnych prawdzie, których nie mogliśmy dostać od poprzednich. Twórcy konkordansów pomogli nam otrzymać lepsze biblijne wniknięcie w znaczenie biblijnych słów. Ilu więc z kapłanów otrzymało pomocy przez konkordans doktora Crudensa? Jeszcze więcej pomocy, szczególnie odnośnie różnych odcieni znaczeń w oryginalnych słowach, otrzymaliśmy od doktora Younga z jego analitycznego konkordansu i doktora Stronga. Wyczerpujący konkordans dał nam nawet więcej pomocy niż te drugie, ponieważ przez swoje greckie i hebrajskie słowniki on włącza wszystkie pomoce konkordansu doktora Younga, oprócz innych, których ten ostatni nie posiada, a brakuje mu kilka niedokładności, jakie ten ostatni posiada. Dla ogólnego użytku w odszukiwaniu wersetów, zwięzły konkordans doktora Walkera, który nie odnosi się do greckich i hebrajskich słów, lecz posiada około 250 tysięcy odnośników, około 60 tysięcy mniej niż konkordans doktora Younga, a 50 tysięcy więcej niż konkordans doktora Crudensa, jest bardzo pożyteczny w angielskim. Dla dogodności i oszczędzenia czasu on jest nawet lepiej lubiany niż ostatnie wymienione dwa. Jeżeli ktoś może mieć tylko jeden konkordans, to doktora Stronga jest najwięcej pożyteczny, nie tylko odnośnie znaczenia słów biblijnych, lecz w celu odszukania wersetów i pomocy dla ogólnego badania Biblii i przygotowania wykładów starszych i pielgrzymów i lekcji innych. Ci twórcy konkordansów byli bardzo pomocni ogólnemu kapłaństwu. Toteż greckie i hebrajskie konkordanse pomogły kapłaństwu odnośnie znaczeń i użytków greckich i hebrajskich słów w Biblii. Nasz pastor często wyrażał swoje ocenienie wielkiej pomocy otrzymanej z hebrajskiego, chaldejskiego i greckiego konkordansu dla Anglików do Biblii. Wiele innych kapłanów, którzy nie rozumieli tych języków, otrzymało świetną pomoc z nich, ponieważ ten konkordans cytuje po angielsku pod danymi oryginalnymi słowami wszystkie wiersze, w których one się zdarzają. Z tego otrzymuje swoją nazwę Englishman's, czyli Anglika lub, dla Anglików, hebrajski, chaldejski i grecki konkordans. Potem są konkordanse jak Burdera, Moultona i Gedena, które cytują pod każdym greckim słowem Nowego Testamentu wszystkie wiersze, w których ono się zdarza. Konkordanse Davidsona i Mandelkerna czynią to samo ze słowami Starego Testamentu w hebrajskim języku. Greckie i hebrajskie słowniki i gramatyki również dały swą miarę pomocy wielu kapłanom w różnych znaczeniach i formach greckich i hebrajskich słów i rozmaitych użytków tych form i układów greckich i hebrajskich słów w zdaniu. Chociaż pozafiguralni amramici dali podkapłanom większą i lepszą pomoc niż ci drudzy pozafiguralni kateci, jednak te drugie gałęzie pozafiguralnych katów także dały im chętnie pożądaną pomoc. Pisarze dzieł wstępowych, jako pozafiguralni setryccy i zaryci, dali im dobrą pomoc w udowodnianiu, które księgi należą, a które nie należą do Biblii, przez danie opisu o rozwoju prawidłowych ksiąg Biblii, i przez danie historii, określeń i analiz o każdej odrębnej księdze. Egzegeci, jako pozafiguralni nefegowscy izaryci, przynieśli pod uwagę kapłaństwu wiele faktów, wiele językowych, historycznych, geograficznych i archeologicznych sugestii, które pomogły do lepszego zrozumienia wierszy biblijnych. Także, z pewnością, pozafiguralni koreccy izaryci, przez ich dzieła odnośnie zgodności Ewangelii i równoległych historii Starego Testamentu, przez ich skorowidze przedmiotów biblijnych, przez ich zbiory wersetów przedmiotowo ułożonych i przez ich Biblię z odnośnikami, pomogli kapłaństwu porównać wiersz z wierszem i dostać prędko liczne wersety, dotyczące przynależnych przedmiotów. Z dzieł pozafiguralnych korytów, szczególnie pomocne były niektórym kapłanom dzieła, Zgodność Ewangelii, Robinsona, podręcznik amerykańskiego Towarzystwa Ulotek, przedmiotowa Biblia Neiva, i Skarb Wiedzy Biblijnej. To ostatnie dzieło, w łączności z dotyczącymi słowami, lub zwrotami wierszy biblijnych, które są dane według porządku, w jakim się zdarzają w Biblii, posiada 500 tysięcy biblijnych odnośników do równoległych wersetów, oprócz wielu notatek, z których niektóre są dosyć cenne. Te okazały się pomocne kapłanom, którzy je używają, co jest wiadome piszącemu. Również dzieła pozafiguralnych hebronickich katów udzieliły pomocy kapłanom. W ich historiach biblijnych i życiorysach wskazali niejeden piękny archeologiczny, chronologiczny i geograficzny fakt, niejeden współczesny pogański i żydowski wypadek, rzucający światło, lub potwierdzający opis biblijny. Pod tym względem dotyczące dzieła Edersheima, Prydo, wcześniejszego Lightfoota, i Ramseya były bardzo pomocne. Dzieła historyków kościelnych i pisarzy życiorysów są niezbędne dla kapłanów w poszukiwaniu za proroczymi i figuralnymi wypełnieniami proroctw biblijnych i faktów podczas wieku Ewangelii. Odnośnie tych punktów dotyczące dzieła Jana Foxa, Mosheima, Neandera, Fischera i Kurca były i będą jeszcze bardzo pożyteczne, i oprócz tych, dotyczące pisma Gesslera, Schaffa, Millmana, Lea, i tak dalej, jeszcze na pewno okażą się bardzo pomocnymi. Książki, traktujące o geografii, archeologii i socjologii krajów biblijnych, zwłaszcza Palestyny, nie tylko przyczyniły się do wyjaśnienia i potwierdzenia spraw biblijnych, ale są specjalnie pomocne w zrozumieniu takiej typologii, jaka jest połączona z ziemiami biblijnymi i ich miejscami. Z tego powodu przynależne dzieła Robinsona, Thomsona, Ramseya, Palmera, Condera, Van Lennepa, Trumbulla, Saitzego, i tak dalej, okazały się bardzo pomocne. Ta sama uwaga tyczy się dzieł niektórych biblijnych i świeckich pisarzy chronologii, ponieważ ci pomogli kapłanom w ich badaniu czasów i okresów słowa, zwłaszcza w zrozumiewaniu chronologicznych proroctw. Pod tymi względami mężowie jak Priestley, Henk Stenberg, Tregeles i inni, wykonali dobrą pracę. Najmniej pomocy z tych czterech grup pozafiguralnych katów od systematycznych teologów otrzymali kapłani. Zwłaszcza jest to prawdą o dogmatycznych, to jest, pozafiguralnych elisafanckich husyjelitach. Oprócz tego czasu, gdy oni tłumaczyli, udowodniali i bronili od ataków szafarskiej doktryny swoich przynależnych wyznań, ci zwykle byli w takiej ciemności i błędzie, że byli przeszkodą, zamiast pomocą kapłanom. Lecz w ich szafarskich doktrynach niejedną pomocną myśl da się zauważyć, na przykład, w dziele doktora Hodgesa, słynnego kaznodziei prezbiteriańskiego, są dobre argumenty za tym, że chleb i wino reprezentuje ciało i krew Chrystusa, a przeciw nauce o prawdziwej obecności w tych postaciach przemienionych, Pogląd rzymskokatolicki, a dr Filippi, słynny teolog luterański, daje odznaczające punkty w wyjaśnieniu, dowodzeniu i obronie usprawiedliwienia przez wiarę samą. Moglibyśmy więcej wymienić dogmatyków z wszystkich 12 wyznaniowych grup chrześcijaństwa. Ci na pewno byli pomocni kapłanom w ich poszczególnych wyznaniach, a ich dzieła odnośnie 12 szafarskich doktryn 12 wyznań chrześcijaństwa dałyby nawet kapłanom niektóre dobre punkty, tyczące się tych szafarskich doktryn. Prawie takie same uwagi, lecz więcej przychylne, mogą być dane o piszących dzieła o etyce, to jest, o pozafiguralnych mizaelickich husyjelitach, o ile się tyczy ich nauk o naprawie i postępowaniu w sprawiedliwości, względem ich wyznaniowych szafarskich doktryn. Ci, na przykład, Martinsen, Harles, i Weidener, dają wyborne punkty o naprawie złego postępowania i o nauce w sprawiedliwości i w pokrewieństwie tych do usprawiedliwienia z wiary. Także książka Smyfa, Chrześcijańska etyka, jest bardzo pomocna względem napraw i nauk o sprawiedliwości względem spraw spokrewnionych z wieczerzą pańską. Lecz na pisarzach o etyce można więcej spolegać niż na pisarzach o dogmatach, ponieważ odnośnie większości kwestii etycznych jest dosyć dobra zgoda między tymi z rozmaitych wyznań. Lecz tak nie jest z dogmatystami tych różnych wyznań. Podręczniki pozafiguralnych setryckich husyjelitów. Apologiści, pozafiguralni setryccy husyjelici, byli najpomocniejsi kapłanom ze wszystkich husyjelitów. W ich pismach jest to wiele mniej błędu niż w pismach tych drugich dwóch grup systematycznych pisarzy. To jest z powodu tego, że ich pracą jest udowodnić, że Biblia jest objawieniem Bożym, i bronić ją przed atakami niewierzących. Przeto ich pisma dają wiele argumentów na dowód, że Biblia jest od Boga i godna przyjęcia. Oni przeto zbijają fałszywe poglądy o Bogu, takie jak ateizmu, materializmu, ewolucjonizmu, agnostycyzmu, panteizmu, deizmu, politeizmu, i tak dalej. Potem ich pracą było udowodnić, że Biblia jest wiarogodna z punktów współczesnej historii, proroctwa, cudów, zawartości, zwłaszcza Chrystus, jej ośrodkiem, i jej skutków. Oni przeto bronili ją przed wszystkimi napadami od niedowiarstwa i wyższej krytyki. Pisma Butlera, Paleja, Keifa, Rawlinsona, Bruce'a, Greena, Orra, Urquharta, i tak dalej, były bardzo pomocne wielu kapłanom i jeszcze są, gdziekolwiek są używane odnośnie dotyczących kwestii. Ci uczeni, jak również mnóstwo innych, dobrze bronili zewnętrznych uczynków zamku wiary przeciwko tysiącom tak zwanym filozoficznym, wyższokrytyckim i naukowym atakom, i zbili je, ku obronie zamku chrześcijaństwa samego. Te ataki nie były liczne, lecz rozmaite i charakteru uczonego i taktyki takiej, na jaką spryt diabłów i ludzi mógł się zdobyć, a że uczeni chrześcijańscy mogli je zbić jest jednym z dowodów, że Biblia pochodzi od Boga, co pomimo napadów było fortecą nie mogącą być pokonaną. Pracą przedstawicieli wszystkich czterech grup pozafiguralnych kaatytów, to jest, pozafiguralnych Amramitów, Izarytów, Hebronitów i Husyjelitów, było zrobić liczne słowniki i encyklopedie biblijne, jak również eklezjastyczne i teologiczne i dotyczące świeckie encyklopedie, w których znajdują się główne zarysy pomocy od pozafiguralnych katów. Rozumie się, te nie dają tak wiele szczegółów, jak można otrzymać z innych dzieł pozafiguralnych katów, lecz co do odnośników, to one dają swoją informację w dogodnej formie. Przeważnie pomocne dzieła tego gatunku w angielskim języku ze słowników biblijnych są słownik biblijny Smitha, który miał wiele nakładów rozmaitych rozmiarów, zależnie od tego ile były skrócone, słownik Hastinga do całej Biblii, który w odnośnikach do Starego Testamentu jest bardzo zabarwiony wyższą krytyką, i do Ewangelii i Kościoła Apostolskiego. Głównie pomocne z biblijnych encyklopedii są International Standard Bible Encyclopedia i odnośna część Cyclopedii McClintocka i Stronga. Przeważnie pomocne z teologicznych encyklopedii są ostatnie wymienione dzieło, Encyklopedia Schaffa-Herzoga, Słowniki Biografii Chrześcijańskiej i Starożytności Smitha oraz Encyklopedia Religii i Etyki Hastinga. Te są dziełami protestanckimi. Do tych można dodać katolicką i żydowską encyklopedię, jako mniej lub bardziej pomocne. Z angielskich świeckich encyklopedii, które okazały się najpomocniejsze kapłanom, mogą być nadmienione Chambersa, Britannica i Amerykana. Rozumie się, w innych językach były dzieła podobne do powyżej wymienionych. Ponieważ takie dzieła zawierały w skróceniu treść nauki pozafiguralnych katytów dla prędkiej pomocy kapłanom, dlatego one były bardzo korzystne. Lecz nie można spodziewać się wiele szczegółów na przedmioty pozafiguralnych katytów, tych trzeba szukać w dziełach pozafiguralnych katytów specjalnie poświęconych odpowiednim tematom. Dużo z naszych czytelników posiada ten duży skrócony słownik biblijny Smitha i z doświadczenia z nim wiedzą, że powyższe uwagi są prawdą. Chociaż różne dzieła pozafiguralnych katów były pomocne wszystkim kapłanom, to jednak specjalnie były pomocne mówczym narzędziom kapłańskim przez cały wiek po okresie efeskim, szczególnie od okresu tiatyrskiego. Podamy kilka ilustracji tych. Nasz pastor jest dobitnym przykładem, gdyż on często dawał świadectwo z tego faktu. Jak jest dobrze wiadomo, on nie był uczonym greckim ani hebrajskim, z którego to faktu mówcze narzędzia nominalnego kościoła często korzystali na jego ujmę. Lecz ten fakt, połączony z faktem, że on rozumiał Biblię, którą jego oponenci, którzy mieli znajomość greckiego i hebrajskiego języka, bardzo źle rozumieli, jest wstydem dla nich, ponieważ to pokazuje, że Bóg ukrył prawdę przed mądrymi i roztropnymi tego świata, a objawił ją niemowlątkom, pokornym i cichym. Jakim sposobem nasz pastor pomógł sobie w związku z brakiem znajomości greckiego i hebrajskiego języka? Przez używanie pism pozafiguralnych amramitów odnośnie tych przedmiotów. W setkach wypadków błędy nominalnego kościoła były ukryte w błędnych tłumaczeniach i w błędnych zastosowaniach poprawnie oddanych tekstów. Podczas gdy prawda opiera się na poprawnych i stosownych tłumaczeniach. W jaki sposób było możliwe naszemu pastorowi, nie znając greckiego i hebrajskiego języka, uzasadnić prawdę na poprawionych tłumaczeniach? Najpierw nasz Pan, działając na jego umyśle, nasunął mu poprawną myśl. Potem, idąc do swoich greckich i hebrajskich słowników, znalazł, między rozmaitymi znaczeniami, jakie względne słowa miały te, które dawały właściwą myśl. Potem, udawając się do swoich greckich i hebrajskich konkordansów i różnych tłumaczeń Pisma Świętego, na przykład, do Diaglotta, grecko-angielski Nowy Testament, on wyszukał te wersety, w których to znaczenie się znajdowało i tym sposobem widział w dotyczących hebrajskich i greckich słowach myśli, jakie prawda wymagała, aby się zawierały w tych słowach. Za przykład możemy przytoczyć słowa Jehowa i Adon, Ruach i Nefesh, Szeoli i Kweber, i greckie słowa Krino, K Krisis i Krima, Egersis i Anastasis, Hades, Mneion i Gehenna. Gdy najpierw badaliśmy 6 tomów, to naliczyliśmy kilkaset wypadków, w których prawda znajdowała się w poprawnych i stosownych tłumaczeniach, tak jak nasz pastor je dał, natomiast błędy były oparte na niewłaściwych tłumaczeniach lub niestosownych znaczeniach. Ten fakt był bardzo zapewniającym dla nas, gdyż wiedzieliśmy wtedy, że nasz pastor nie był greckim ani hebrajskim uczonym, i to pomogło nam poznać, że nasz Pan go używał jako onego sługę. W podobny sposób on otrzymał pomoc od pozafiguralnych gersonickich amramitów względem fałszywych dopisków i różniących się tłumaczeń tekstów, na przykład z tłumaczeń Tischendorfa, manuskryptów synaickiego, watykańskiego i aleksandryjskiego, gdziekolwiek one się różniły od przekładu AV, angielskiego powszechnego tłumaczenia, według podania tych różnic u dołu stronic Nowego Testamentu wydania Tauchnidze. Inni pozafiguralni katyci dali mu właściwą pomoc. Niektóre egzegetyczne notatki, zacytowane w Diaglotcie od różnych komentatorów, pomogły mu także. Jakby on mógł napisać chronologiczne części drugiego i trzeciego tomu bez pomocy od chronologistów. Jakby on mógł napisać rozdział o Antychryście w drugim tomie i pierwsze części trzeciego tomu bez pomocy historyków kościelnych, na przykład ten długi cytat, który on podaje w tym rozdziale, w której papież chełpi się swoim tytułem, prawami, bogactwami, sługami i terytoriami. On zacytował z dzieła pod tytułem Foxa Dzieje i pomniki męczenników. Ten rozdział wprost daje świadectwo, że on radził się dzieł Mosheima, Lorda, White'a i innych pisarzy historii kościelnej. Jakby on mógł napisać rozdział o piramidzie w trzecim tomie bez pomocy od pozafiguralnych hebronitów w zakresie archeologii. Czwarty tom zawiera liczne cytaty od pozafiguralnych hebronickich katytów. Piąty tom zawiera dużo słownikowej i gramatycznej informacji, którą on dostał od pozafiguralnych eliezeryckich amramitów. Także często w strażnicy nasz pastor cytuje lub używa materiału od pozafiguralnych katytów z wszystkich czterech grup. Przeto widzimy, jaką specjalną pomoc on, jako specjalne ustne narzędzie pańskie, otrzymał od pozafiguralnych katytów, i on także przy stosownych okazjach przyznawał, że jest im dłużnikiem za taką pomoc. Epifaniczny posłaniec także przyznaje się do swojego zadłużenia za pomoc, otrzymaną od lewitów wieku Ewangelii. Przytoczymy kilka wypadków. Bez faktów, które on zgromadził od historyków kościelnych i pisarzy życiorysów, on nie byłby w stanie napisać artykułów jak Eliasz, figura i pozafigura, Achapi Ben-Hadad, figura i pozafigura, Ochozjasz, figura i pozafigura, Joram Judzki, figura i pozafigura, Izraelici wieku Ewangelii, Lewici wieku Ewangelii, Grzesznicy wieku Ewangelii, Nazarejczycy wieku Ewangelii, Ofiary Książąt wieku Ewangelii, i tak dalej, i tak dalej. W przygotowaniu równoległych wersetów w naszych, angielskich, pomocach do nabożności, on oszczędził dużo czasu przez pomoc od pozafiguralnych koreckich izarytów, jak również ci oszczędzili mu dużo czasu w innych artykułach przez dostarczenie mu zbiorów wierszy przedmiotowo ułożonych w angielskich seriach artykułów pod tytułem Robinsono, Uniwersalizm. On cytował z najlepszych gramatyk greckich Nowego Testamentu, tym sposobem używając pomocy od jednej gałęzi pozafiguralnych eliezeryckich amramitów. W omawianiu odrębnych słów jak parousia, epifaneia, apokalipsis, aion, aionios, nefesz, ruach, psyche, pneuma, itd., itd. On zaoszczędził dużo czasu przez użycie konkordansu Brudera do greckiego Nowego Testamentu i konkordansu Davidsona do hebrajskiego Starego Testamentu, jak również hebrajsko-chaldejskiego i greckiego konkordansu Englishmana. Konkordanse doktora Stronga i doktora Younga także były pomocne. Różne tłumaczenia Biblii i greckie i hebrajskie słowniki były używane względem dotyczących kwestii. W swej pracy on często ma okazję udawać się do pism katytów wieku Ewangelii. Z tego powodu jego biblioteka składa się po większej części z najlepszych dzieł, utworzonych przez katytów wieku Ewangelii. I ona była po większej części zbudowana z punktu zapatrywania się na kapłański i lewicki obraz wieku Ewangelii. Nie mamy z powyższego przyznania się, że mówcze narzędzia kapłańskie otrzymali pomoc od lewitów wieku Ewangelii, rozumieć, że oni otrzymują swoje nauki, pozafiguralne naczynia, od takich lewitów, ponieważ ci niosą pozafiguralne naczynia przykryte, niezrozumiałe, lecz mamy raczej rozumieć z powyższego, że tacy kapłani otrzymują od takich lewitów pomoce, które wielce zaoszczędzają im czasu i dostarczają im faktów i rzeczy, które wyjaśniają, lub dowodzą rozmaite zarysy ich nauk. Na przykład, jak wielkim oszczędzicielem czasu mówczemu narzędziu kapłańskiemu jest grecki lub hebrajski konkordans, który podaje każde słowo wszędzie, gdziekolwiek się znajduje w Biblii. Kapłan, który zna grecki i hebrajski język, mógłby odszukać wszystkie miejsca, gdzie się trafiają różne greckie i hebrajskie słowa, przez czytanie całego Starego i Nowego Testamentu w poszukiwaniu za nimi, ale on nie ma czasu na to. Zamiast to, on bierze konkordans Brudera, lub Davidsona, i tak dalej, i tak dalej, i tym sposobem prędko może zbadać każdy werset, w którym dane greckie, lub hebrajskie słowo się trafia, tak jak uczyniliśmy z greckimi i hebrajskimi słowami, wspomnianymi w tym paragrafie, i tak samo nasz pastor uczynił ze słowami w paragrafie 84. Ile światła, na przykład, jest rzucone na powieść o Jakubie i Ezawie i na pierworodztwo przez wiedzę, jaką archeologiści dali nam odnośnie obowiązku pierworodnego, że miał pościć, a nie pierworodny miał ucztować w rocznicę urodzin znacznego praojca, według którego Ezaw prosił Jakuba w dzień urodzin Abrahama, żeby pościł w jego miejsce, a Ezaw ucztował zamiast Jakuba, tym sposobem tracąc pierworodztwo. Było to w celu wykonania takich usług, jak te, że Bóg dał lewitów wieku Ewangelii kapłanom, a nie, żeby oni mieli dawać im kapłańskie nauki. Podręczniki pozafiguralnych Merarytów. Tak też Meraryci wieku Ewangelii byli dani podkapłanom do pomocy im, lecz, rozumie się, innymi sposobami od Gersonitów i Katytów wieku Ewangelii. Meraryci wieku Ewangelii stoją jako łączące ogniwo pomiędzy tymi drugimi dwoma pokoleniami lewitów a kapłanami, szczególnie pomiędzy Katami a kapłanami. Oni nie stoją wolni od nich w swej służbie kapłanom. W ich wydawnictwie i redagowaniu Biblii w językach krajowych oni wykonują pracę dla kapłanów, lecz jako pośrednicy gersonickich Amramitów wieku Ewangelii, którzy działali jako recenzenci greckiego lub hebrajskiego tekstu. Ponadto, jako redaktorzy i wydawcy słowników, gramatyk i konkordansów do greckiego lub hebrajskiego języka, lub krajowych, oni wykonują służbę dla kapłanów, lecz jako pośrednicy pozafiguralnych eliezeryckich Amramitów, którzy napisali te książki. Te same uwagi stosują się do wydawania drukiem i redagowania rozmaitych dzieł Izaarytów, Hebronitów i Husyjelitów wieku Ewangelii. Innymi słowy, jak mogliby kapłani zrobić użytek z pism Koatytów wieku Ewangelii, gdyby nie były redagowane, drukowane i wydawane, co jest pracą Merarytów wieku Ewangelii? Gdyby to nie było uczynione z nimi, to one byłyby napisane daremnie. Przeto Meraryci wieku Ewangelii są łączącym ogniwem pomiędzy Koatytami wieku Ewangelii i kapłanami, ażeby dostarczyć literackich dzieł Koatytów dla użytku kapłanów. Gersonici wieku Ewangelii także napisali pewne pisma, takie, które prowadzą ludzi przez pokutę i wiarę do usprawiedliwienia i z usprawiedliwienia dalej do poświęcenia. Te dzieła Meraryci wieku Ewangelii redagują i drukują i tym sposobem współdziałają z Gersonitami wieku Ewangelii w służeniu pozafiguralnemu obozowi, lewitom i kapłanom. Obozowi przez takie współdziałanie z Gersonitami pomagają względem ich obozowych stosunków do Boga, lewitom przez takie współdziałanie z Gersonitami pomagają w przyprowadzaniu ich do usprawiedliwienia, a niektórych do poświęcenia, a kapłanom przez takie współdziałanie z Gersonitami pomagają w dostarczaniu im pozafiguralnych lewitów i kapłanów. Według tego widzimy w tej części wersetu 19, nad którą zastanawialiśmy się, że wszyscy lewici wieku Ewangelii pomagali kapłanom i z tej przyczyny byli zupełnie oddani im. Teraz przystąpimy do badania drugiej połowy tego wiersza, która mówi o sprawowaniu oczyszczenia Izraelitów, aby karanie nie przyszło na syny izraelskie, gdyby przybliżali się do przybytku. Na pierwszą myśl moglibyśmy się zadziwić z wrażenia, że lewici mieli sprawować oczyszczanie ludu, lecz jeżeli tak, to te zdziwienie znika, gdy pamiętamy, że oczyszczenie, czyli pojednanie, składa się z dwóch zarysów. Po pierwsze, z zadowolenia Boga z ludzi i, po drugie, z zadowolenia ludzi z Boga. Lewici nie mieli nic do czynienia ze sprawowaniem pojednania za lud w pierwszym znaczeniu tego słowa, ponieważ to było uczynione przez kapłanów, reprezentowanych w Aaronie, przez ofiary dnia pojednania. Ani też lewici nie sprawowali najważniejszej części drugiego zarysu pojednania, ponieważ ta także była dokonana przez kapłanów, lecz oni wykonali podrzędną część w drugim zarysie dzieła pojednania, ponieważ przez ich nauki i przykład oni zachęcili Izraelitów, żeby byli zadowoleni z Jehowy i jego słowa i sposobów, gdyż oni nauczali lud o różnych przywilejach, wierzeniach, zaletach serca i dziełach, połączonych z ich pokrewieństwem do Pana i jego służby, według tego, jak one były ześrodkowane w przybytku, i tym sposobem zachęcili ich, ażeby żyli i czynili zgodnie z tym. Ich ocenienie i posłuszeństwo tym zarządzeniom, i tak dalej również zachęciło lud, aby czynić to samo, i przez te rozmaite rzeczy Izraelici otrzymali pomoc, aby stać się coraz to więcej zadowolonymi z Pana. Więc w tym znaczeniu lewici dokonali pojednania, oczyszczenia, ludu pańskiego. Spoglądając na pozafigurę, z łatwością można zauważyć, jak pozafiguralni lewici dokonali oczyszczenia, to jest pojednania, pozafiguralnego obozu, to jest, nieusprawiedliwionego ludu Bożego. Z pewnością to nie było w znaczeniu uczestniczenia w ofiarach za grzech, i tym sposobem sprawiając pierwszą część oczyszczenia, czyli pojednania, ponieważ to było dziełem Chrystusa samego, głowy i ciała. Do Żydów rozdział 7 wersety 26 i 27, rozdział 10 wersety od 1 do 10, Żydów rozdział 13 wersety od 10 do 13. ani to też nie było w znaczeniu głównych dokonawców drugiego zarysu dzieła pojednania, ponieważ to także było wyłączną pracą kapłaństwa, nie utracjuszy i utracjuszy koron wieku Ewangelii, gdyż to było specjalną pracą tych, jako posiadających Ducha Świętego do strofowania świata, poza figuralnego obozu, za grzech, względem sprawiedliwości i sądu, jaki ma przyjść. Ewangelia Jana rozdział 16 wersety od 8 do 11. Lecz usprawiedliwieni z wiary w swych trzech grupach byli uprzywilejowani, aby być pomocnikami nowych stworzeń w tej pracy, i udało im się sprawić w ludziach pewną miarę zadowolenia z Boga, tyle, ile oni pozwoliliby zgodnie z ich stanowieniem części pozafiguralnego obozu, gdyż ci w pozafiguralnym obozie ani liczbowo ani też jakościowo nie byli tyle zadowoleni z Boga, co lewici, a z pewnością o wiele mniej niż kapłani byli. Ani też Bóg się nie spodziewał tego stopnia zadowolenia z nim od nieusprawiedliwionego pozafiguralnego obozu, jakiego się spodziewał od lewitów, lub od kapłanów. Wszelki stopień zadowolenia z Boga i jego sposobów, któremu brakowałoby żalu za grzechy i wiary, wystarczał, aby pozostać w pozafiguralnym obozie członkiem w dobrym stanie. To włączałoby ich posiadanie nieco znajomości o Bogu i Chrystusie, i o jego śmierci za grzech, o Biblii, o grzechu, o sprawiedliwości i o ich posiadaniu nieco łaski Bożej i nieco miłości do Boga, Chrystusa i Biblii, i pragnienia żyć przynajmniej do pewnego stopnia zgodnie z tymi rzeczami, jako wyznawający lud Boży. Lecz ich wzrost w tym nie dopiął do żalu za grzechy i do wiary, które są przejściowymi krokami spoza figuralnego obozu na pozafiguralny dziedziniec. Te rzeczy były po części udzielane im przez lewitów wieku Ewangelii, którzy tym sposobem sprawili w nich powyżej określoną miarę drugiego zarysu dzieła pojednania, która to miara była im konieczna, ażeby mieli taki stopień zadowolenia z Boga, jaki był niezbędny do ich pobytu w pozafiguralnym obozie. Nie jest też trudno widzieć, jak rozmaite grupy i subgrupy lewitów wieku Ewangelii dokonali takiego pojednania. Rozumie się, lobnicy gersonici, w kazaniu, pisaniu, i tak dalej, o ogólnych zarysach zakonu i Ewangelii, dali im nieco tej wiedzy powyżej określonej, jak również pobudzili w nich pragnienie, aby mieć cośkolwiek łaski Bożej, szanować Biblię i żyć do pewnego stopnia w przeciwieństwie do grzechu i zgodnie ze sprawiedliwością. Taka znajomość, miłość i pragnienie powiększyła się w nich przez ich uczęszczanie na kazania i czytanie dzieł semeickich gersonitów o właściwym życiu i poświęceniu. Nieco pomocy otrzymaliby oni z recenzyjnej pracy gersonicko-amramickich katów, szczególnie z tego, jak ich praca odbijałaby się w tłumaczeniach, chociaż kilku uczonych członków obozu otrzymało większą pomoc z greckich, hebrajskich i starożytnych recenzji tłumaczeń Pisma Świętego od takich katów. Taka pomoc podparłaby wiedzę i usposobienie serca, powyżej określone, członkom pozafiguralnego obozu. Eliezeryccy amramici wieku Ewangelii byli pomocniejsi obozowi w osiągnięciu powyższych rzeczy, szczególnie ich tłumaczeniami i konkordansami. Natomiast więcej uczeni w pozafiguralnym obozie otrzymali trochę pomocy do tej danej wiedzy i usposobienia serca z tych tłumaczeń i konkordansów i także z hebrajskich i greckich gramatyk i słowników biblijnych. Setryccy i zaryci, przez wstępne myśli o Biblii pomogli obozowi do odpowiedniej znajomości, ażeby mieli zamiłowanie w pewnym stopniu i poszanowanie do Biblii. Nefegowscy i zaryci, jego egzegeci, pomogli pozafiguralnemu obozowi zrozumieć niektóre wiersze biblijne, lub części ich, akoryccy i zaryci, przez swoje przeglądy, dzieła, wykazujące harmonię pomiędzy Ewangeliami, notatkami i skorowidze do Biblii, dali im lepszą ideę o niektórych przedmiotach biblijnych, z odpowiednim lepszym usposobieniem serca. Hebronici, zwłaszcza przez ich historie biblijne, życiorysy, geografię i starożytności, pomogli im dodanej wiedzy i usposobienia serca. Eliasafanicy Husyjelici przez swoje doktrynalne nauki i Misaelicy Husyjelici przez swoje etyczne nauki przyczynili się wielce ku tym zamiarom. Szczególnie pomocni przeciw rozmaitym formom niewiary, a sprzyjające wierzeniu w Biblię, od okładki do okładki, jak to niektórzy z obozu się wyrazili, byli satryccy Husyjelici, przez swoje ataki na niedowiarskie teorie, przez swoje dowody o prawdziwości Biblii i przez ich obronę jej przeciw niedowiarskim atakom. Rozumie się, pozafiguralni Mahaliccy Meraryci, przez swoją redaktorską pracę, i pozafiguralni muzyccy Meraryci, przez swoją pracę wydawania drukiem powyżej wymienionych dzieł pozafiguralnych Gersonitów i Katów, także pomogli w tym zakresie pracy pojednania, czyli oczyszczenia obozu wieku Ewangelii. Lewici zapobiegawcami plag lub sprowadzicielami. Cel uczynienia takiego pojednania jest podany w wersecie 19, jak następuje, aby nie przyszło na syny izraelskie karanie, plaga, gdy synowie izraelscy przystępują do świątnicy. W figurze odnosi się to do literalnej plagi, lub nieszczęścia, i to zdanie było zgodne z pańskimi zarządzeniami przymierza z Izraelem. Dać im materialne błogosławieństwa i bronić ich przed materialnymi złami, jeżeli by byli posłuszni swym obowiązkom przymierza, a sprowadzić na nich i nie bronić ich przed materialnymi złami, jeżeli by byli nieposłuszni. Lewici wiernie wykonując swoją część danej pracy pojednania odnośnie Izraela, byli skuteczni w utrzymaniu ich w stanie, w którym plagi im nie dokuczały, natomiast ich niewierne wykonywanie swej części w takiej pracy pojednania spowodowało gwałcenie obowiązków przymierza przez Izraela, stając się mniej więcej niezadowoleni z Boga i Jego sposobów, po czym przychodziły różne literalne plagi na nich. Tym sposobem czasy dobrobytu Izraela odznaczały się wiernością Lewitów w swej pracy, co można ogólnie zauważyć z czasów panowania Dawida, Salomona, Hezekiasza i Jehoszafata, natomiast ich niewierność w niej można dobrze zauważyć między innymi sposobami w tej wielkiej pladze, jaka przyszła na Izraela w łączności z buntem Korego i jego roty z 250 wodzami lewickimi, którzy zapewne byli poparci i zachęceni w tym przez mniej wpływowych lewitów z pomiędzy nich. Dokończenie nastąpi. Opublikowane w polskiej teraźniejszej prawdzie z 1938 roku, na stronach od 86 do 96.